Witam Państwa w Izbie Pamięci Strzelecka 8, w miejscu, w którym w latach 1945-48 funkcjonował areszt Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, a dziś można obejrzeć zabytkowe inskrypcje. W dniu dzisiejszym zapraszam Państwa na kolejny wykład w ramach cyklu Warszawskie Wędrówki z Historią. Tytuł dzisiejszego wykładu brzmi Bazy partyzanckie wiacie na Podlasiu. Wykład wygłosi pan dr Mariusz Bechta, historyk, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, autor wielu artykułów i publikacji naukowych. Witam pana doktora po raz kolejny na Strzeleckiej 8 i oddaję głos.
Szanowni Państwo, postaram się przedstawić zwięźle i przy okazji przede wszystkim zademonstrować ikonografię związaną z dwoma bazami, obozami partyzanckimi Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych na terenie rezerwatu jodłowego Jata, nieopodal Łukowa na Podlasiu. Pozornie jest to temat peryferyjny, bo dotyczy podlaskiej prowincji, ale wydaje się, że dla osób zainteresowanych konspiracją niepodległościową czasów okupacji niemieckiej i później i sowieckiej, ten wątek Jaty wielokrotnie się przewija w czytanych wspomnieniach, opracowaniach i stąd warto uporządkować na pewne takie fundamentalne informacje związane z tym miejscem, ponieważ dla osób z tamtych stron, zwłaszcza z terenu powiatu łukowskiego, ale też i siedleckiego, dla tych rodzin, które były zaangażowane w podziemie, w trakcie moich badań terenowych, owe obozy były takimi mitycznymi miejscami, do których wracano we wspomnieniach, tak jakby również uczestnictwo w turnusach szkoleniowych w nich w roku 1944 nobilitowało młodzież zaangażowaną w struktury konspiracyjne. Zresztą jak się Państwo zorientują, również z dalszych zakątków regionu byli przesyłani, przekazywani na szkolenie konspiratorzy z siatek obu struktur konspiracyjnych. Nie będę jakby opowiadał o walorach przyrodniczych tego miejsca, aczkolwiek jak ktokolwiek oglądał wybitne reportaże o Puszczy Białowieskiej, chyba małżeństwa Walencików, jeżeli nie przekręcam nazwiska, tętno pierwotnej puszczy, to mniej więcej rezerwat pod Łukowem daje turystom identyczne wrażenia. Proszę się przyjrzeć zdjęciom współczesnym tego rezerwatu, bowiem podejrzewam, że warto. Jest to jeden z najstarszych rezerwatów na ziemiach polskich, bo sięga to lat dwudziestolecia międzywojennego, jego formalne założenie. To akurat są, oczywiście ta mapa pokazuje podział rezerwatu na, to się chyba fachowo nazywa wśród leśników działki, to, ale pokazuje mniej więcej obszar, ponieważ może gdzie jest Jata? Miasto powiatowe Łuków leży na szlaku kolejowym z Warszawy na wschód w kierunku Brześcia, Terespola. Na północ od Łukowa, kilkanaście kilometrów, jest położony duży kompleks leśny, który był miejscem historycznie związanym z powstaniem styczniowym, dawał gwarancję ukrywania się przed wrogiem konspiratorom. W powstaniu styczniowym, to jest legenda księdza Brzuski, w czasie okupacji niemieckiej to jest legenda dwóch obozów szkoleniowych AK i NZ. Na tej drugiej mapie są zaznaczone lokalizację trzech obozów, bo warto pamiętać, że poza polskimi obozami również w pewnym momencie został założony trzeci sowiecki, który się okazał zakamuflowanym obozem NKWD. O nim bardzo niewiele wiemy, no, z braku dostępu do archiwaliów rosyjskich obecnie. Raczej to, czego się domyślamy, to wiemy z przekazów nieżyjących już żołnierzy konspiracji niepodległościowej. Ale warto pamiętać o tym trzecim. Chronologia powstawania obozów też ma znaczenie. Ten pierwszy był obozem Narodowych Sił Zbrojnych, kolejny był Armii Krajowej i tym ostatnim był ten sowiecki. One były położone w tym na terenie tego ścisłego rezerwatu. No nie będę jakby przedstawiał, to jest 250-letni dąb na terenie rezerwatu. Raczej proszę zobaczyć, jak gęsty to był i trudno dostępny teren. Akurat na tym zdjęciu widać wejście z tego duktu leśnego w głąb rezerwatu. Gdyby tam wejść tą ścieżką, kilkaset metrów dalej byśmy osiągnęli lokalizację obozów partyzanckich. Byłem tam kilkanaście lat temu, latem. No, przeżycie jest niesamowite, wilgotność wysoka, dzicz zupełna. Nie dziwię się wyborowi w latach II wojny światowej. Faktycznie dla okupanta niemieckiego próba opanowania tego miejsca, spacyfikowania była ogromnym wyzwaniem i nigdy się na dobrą sprawę Niemcy nie zdecydowali na pełne przeczesywanie tego rezerwatu, raczej izolowanie i w ten sposób starano się podziemiu polskiemu zaszkodzić i uniemożliwić prowadzenie czynnej walki. Tak jak wspomniałem, chronologia jest istotna, kto był pierwszy w jacie. Zawsze w rozmowach z kombatantami, które ja zapamiętałem z lat 90., był to temat bardzo ambicjonalny, te potwierdzenie pierwszeństwa podziemiu narodowemu, co jest zgodne z prawdą. I teraz na kolejnym zdjęciu pojawią się ci pierwsi żołnierze NSZ-u, którzy zostali skierowani na teren rezerwatu. Narodowe Siły Zbrojne to była druga co do wielkości po Armii Krajowej Organizacja Wojskowa Polskiego Państwa Podziemnego w Łukowskiem. Ten Podlasie, o którym mówimy, to oczywiście, nie wracając ileś razy, to jest zlokalizowane na lewym brzegu Bugu. Czyli tak w dużym uproszczeniu, jadąc z Warszawy w kierunku Siedlec, Węgrowa, Sokołowa, Radzynia, Łukowa, Białej Podlaskiej i w kierunku na Włodawę. One powstały, czyli Narodowe Siły Zbrojne 20 września 1942 roku. Powiat NSZ Łuków wchodził w skład 12 Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych. Podlasie, Siedlce, tutaj w dokumentach różnie to jest podawane. Od maja roku 1943 komendantem tegoż okręgu był major Wojska Polskiego, potem podpułkownik piechoty Stanisław Miodoński, Sokół. Przy sztabie okręgu istniał oddział akcji specjalnej. Te osoby, które są na tym zdjęciu, zwłaszcza dwaj bracia stojący w środku, kosobudzcy, to jest ten trzon przyszłej akcji specjalnej. Akcja specjalna była przeznaczona do wykonywania akcji zbrojnych w rodzaju odwety, wykonywanie wyroków śmierci, zdobywanie broni bądź pieniędzy. Pod koniec roku 1943 szefem okręgowym akcji specjalnej na Podlasiu został mianowany porucznik rezerwy, kapitan Jerzy Wojtkowski Drzazga, organizator struktur narodowych w gminie Zbuczyn w powiecie siedleckim. Kryptonim powiatu Łuków zmieniał się na przestrzeni kolejnych miesięcy. No podam kilka. W maju, czerwcu 1943 roku Żniwiarka, w lipcu, sierpniu tegoż roku Olcha, a potem we wrześniu, październiku Lawenda. Komendantem powiatowym NZ był w tym okresie podporucznik rezerwy Witold Nowacki-Semko. Miejscowe oddziały NSZ były uzbrojone w broń pochodzącą częściowo z wojny roku 1939 oraz zdobyczną na wrogu. I teraz jest ten kluczowy moment. Wiosną 1943 roku trafili na Podlasie zagrożeni aresztowaniami konspiratorzy z Wielkopolscy. Pierwszym z nich był Stefan Kosobucki. Ja tutaj pokażę, który to jest. To jest ów Stefan Kosobucki, a to jego brat Piotr Błyskawica, pseudonim. Wiosną tego 1943 roku zostali skierowani na teren powiatu łukowskiego z poleceniem, z rozkazem utworzenia oddziału stałego partyzanckiego dla podobnie spalonych konspiratorów również z terenu samego Podlasia. I owi bracia Kosobuccy i jeszcze trzeci, Kazimierz Dziamara, Skrót, skupili pierwszych żołnierzy podziemia narodowego. W lipcu 1943 roku oddział liczył już 12 żołnierzy. Ten patrol bojowy, jego utworzenie wiązało się z naglącą potrzebą z powodu rozprzestrzeniającego się bandytyzmu, wybryków kryminalnych, które prowokowały niemieckie akcje pacyfikacyjne wobec bezbronnej ludności polskiej. Oczywiście na temat zjawiska kryminalnego w okresie okupacji niemieckiej wiemy stosunkowo już dużo. Warto wspomnieć, że na terenie Łukowskiego okoliczności funkcjonowania bandy Kwaśniewskiego skutkowało to pacyfikacją wsi i owa akcja pochłonęła kilkadziesiąt ofiar. Pośród wielu akcji przeprowadzanych przez ów patrol, oddział potem, który stał się patrolem akcji specjalnej, no warto wymienić kilka takich ważniejszych. To na pewno zdobycie około 100 tysięcy złotych podczas akcji na kasę Stowczyka w Parczewie, likwidacja wspomnianej przed chwilą bandy rabunkowej Stanisława Kwaśniewskiego z Gręzówki oraz wspólny atak ze strukturami Armii Krajowej przeprowadzony 15 października roku 1943 na posterunek Policji Granatowej w Staninie. Po tym etapie tworzenia grupy bojowej w końcu roku 1943 zapadły decyzje o zorganizowaniu szkolenia wojskowego na terenie jodłowym pod Łukowem. Ale zanim o tym powiem, pokażę Państwu szereg naprawdę bardzo ciekawych zdjęć z roku 1943. One dają wyobrażenie przyrody i uzbrojenia i liczebności patrolu NSZ-u. No, zwłaszcza to zdjęcie pokazuje, że nawet pokonywanie terenów podmokłych, bagniska wymagało jednak sporych umiejętności. Potem to zostało w przypadku obozowiska AK nawet udoskonalone, położono specjalną kładkę z poręczą, aby uniknąć takich sytuacji jak stracenie równowagi, utrata równowagi i runięcie do wody. Czyli warunki były bardzo, bardzo takie polowe, trudne, leśne. Przy czym warto powiedzieć wyraźnie, że żołnierze NZ-u wybrali najlepszą lokalizację na terenie Jaty, na tak zwanej wyspie. Ona gwarantowała największe bezpieczeństwo ludziom tam będącym na stałe. Te zdjęcia są oczywiście w większości pozowane. One w dużej ilości udało się je rodzinie Kosobuckich uratować i dzięki temu możemy je współcześnie oglądać. Ale wracając do szkolenia na terenie Jaty. Na początku roku 1944 łukowska struktura NZ-u w porozumieniu z Siedlecką Komendą Okręgu 12 podjęły się zorganizowania szkolenia wojskowego i utworzono obóz szkoleniowy o kryptonimie OP-1 łamane przez 12, kryptonim Dym. On powstał właśnie w styczniu, lutym roku 1944 na bazie istniejącego już obozowiska patrolu Sęka i funkcjonował aż do czerwca roku 1944, do blokady kompleksu przez Niemców. Dowódcą całości został wyznaczony wspomniany Jerzy Wojtkowski-Drzazga. Dowódcą kompanii szkolnej został podporucznik czasu wojny Michał Rossała-Wali, natomiast szefem oddziału akcji specjalnej starszy sierżant Stefan Kosobucki-Sęk. I za chwilę będzie zdjęcie właśnie z inauguracji obozu szkolnego ze stycznia 1944 roku. Celem szkolenia było przygotowanie żołnierzy NSZ do walki w różnorodnych warunkach, leśnych bądź miejskich, oraz zapoznanie się z nową bronią. Na kursach wykładali przedwojenni podoficerowie Wojska Polskiego, m.in. wspomniany Rossała-Wali, który był dowódcą kursu. Instruktorem był kapitan wojska, kapral Wojska Polskiego Stanisław Dymny-Mały. Były kursy dla podchorążych i dla podoficerów. One się rozpoczęły w połowie stycznia 1944 roku i otwarcie było turnusu z udziałem komendanta okręgu NSZ podpułkownika Stanisława Miodońskiego Sokoła. Ona została, ta uroczystość, poprzedzona mszą świętą odprawioną przez kapelana podziemia narodowego księdza Stanisława Jurczaka Brzozę z parafii rzymskokatolickiej w Wołyńcach. W dwóch równolegle prowadzonych kursach dla podoficerów i podchorążych udział wzięło 50 osób, a cały turnus trwał do 6 tygodni. Po ukończeniu kursu w Jacie na stałe pozostało 18 żołnierzy i to oni utworzyli trzon akcji specjalnej tej elitarnej formacji podziemia narodowego. I po zakończeniu pierwszego turnusu były kolejne. Więc 20 marca 1944 roku został kolejny rozpoczęty i to jest następnych 50 konspiratorów, a ostatni, trzeci był prowadzony od początku maja i zakończony 14 czerwca 1944 roku. Łącznie w trzech turnusach szkoły podchorążych i podoficerów rezerwy piechoty NZ ukończyło 120 żołnierzy konspiracji. Warto też zaznaczyć, co jest pewną ciekawostką, że poza żołnierzami struktur narodowych również byli szkoleni żołnierze struktur podziemia ludowego związani z batalionami chłopskimi. Oczywiście to była garstka ludzi, ale warto o tym pamiętać, iż doceniano poziom szkolenia i też te kontakty obu struktur konspiracyjnych nie były aż tak złe, by nie można było takich spraw fundamentalnych dla konspiracji załatwiać pozytywnie. To są oczywiście na kolejnych zdjęciach z roku 1944 momenty kończenia kursów połączone z mszą świętą. Na tym zdjęciu mamy drzazgę Wojtkowskiego, wspomnianego komendanta okręgowego akcji specjalnej. Do wejścia Armii Czerwonej w lipcu 1944 roku podziemie narodowe zapisało na swoim koncie kilka spektakularnych akcji wojskowych. Przede wszystkim 12 marca 1944 roku żołnierze akcji specjalnej pod dowództwem Sęka wzięli udział w brawurowym odbiciu oficerów sztabu 12 Okręgu z więzienia w Siercach. Teraz owe więzienie w centrum miasta położone, jak ktoś bywa, to od razu skojarzy ten monumentalny rosyjskie historycznie więzienie wybudowane w czasie zaborów. Oczywiście fortelem ta akcja była poprzedzona, udana i warto wspomnieć, że gdyby jednak do niej, gdyby się nie udało tych oficerów podziemia zabrać ze środka tego więzienia, los obozu, jak i całej struktury by stanął pod wielkim znakiem zapytania. Następna akcja, o której warto wspomnieć, podziemia narodowego, to na pewno jest uwolnienie z aresztu magistrackiego z 8 na 9 maja dwóch żołnierzy NSZ-u przez patrol dowodzony przez Wojtkowskiego Drzazgę. Na tym zdjęciu widzimy komendanta okręgu Miodońskiego Sokoła. Każdy, który kończył taki turnus, dostawał zaświadczenie. To jest taki właśnie zachowane zaświadczenie z ukończenia turnusu właśnie przed tą akcją na więzienie w Siedlcach. Do tego samego kolejne mowa o awansie. No to takie zdjęcie wybrałem, pozowane. Oczywiście ten Niemiec to jest przebrany żołnierz NSZ-u. Obok otaczają koledzy. Jedno z takich humorystycznych ujęć z terenu obozu. I warto też wspomnieć, że w Jacie 12 maja 1944 roku odbył się doraźny sąd polowy nad sowieckimi partyzantami z oddziału imienia Dzierżyńskiego, którzy poprzedniej nocy w bestialski sposób zamordowali gajowego Wacława Żaka z NSZ z rodziną w gajówce Lipnia, gmina Wiśniew. Byli oni winni rabunków dokonywanych na kolonii Mroczki w gminie Domanice w Siedleckiem. To jest współczesny grób tej rodziny pod Siedlcami na cmentarzu. A na kolejnym z kolei będzie ten areszt magistracki, z którego udało się uwolnić dwóch kolegów z podziemia. Dodatkowo 4 lipca 1944 roku na ulicy Piłsudskiego w Siercach doszło do przypadkowego zastrzelenia przez dwóch żołnierzy NSZ z Jaty, Władysława Sidorowicza Soka i Jana Ślaza Cudnego Jasia, komisarza miasta Alberta Fabisza. No to też jest taka, powiedzmy, ciekawostka. Pisano też listy na terenie rezerwatu, one się zachowały, więc również można rzec, kwitło życie towarzyskie. Przed akcją burza zgrupowanie NSZ w obozie Dym zostało podzielone na dwa mniejsze oddziały. Lotny oddział OP2 łamane przez 12 pod kryptonimem Lisy. I tutaj mamy proporzec. Pod dowódcą był Drzazga. I on udał się na tereny nadburzańskie, a stary oddział OP Dym pod dowództwem Stefana Sęka Kosobuckiego pozostał na terenie Jaty. Jednak na początku lipca nastąpiło na terenie gminy Trzebieszów połączenie obu oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych, które liczyły łącznie około 120 żołnierzy pod wspólnym dowództwem Drzazgi. W porozumieniu z komendantem obwodu AK Siedlce, majorem Marianem Zawarczyńskim Ziemowitem, oddział NZ wszedł w skład 1 batalionu 22 pułku piechoty Armii Krajowej. Po przejściu linii frontu 28 lipca 1944 roku pod Wyczółkami został rozwiązany, a broń w obawie przed przejęciem przez wroga Sowietów została ukryta. I to, co zaznaczyłem na początku, późną wiosną 1944 roku na teren Jaty wchodzi konspiracja Armii Krajowej. Ona dominowała liczebnie na terenie powiatu łukowskiego. Nosiła komenda kryptonimy Łoś, Wielkie Łuki, Maciek i wchodziła w skład Inspektoratu Rejonowego Armii Krajowej Radzeń Podlaski, który z kolei należał do Okręgu Lubelskiego Armii Krajowej. W kwietniu 1944 roku podczas odprawy u komendanta obwodu AK Łuków kapitana Franciszka Lenarczyka Feliksa nominację na dowódcę oddziału leśnego otrzymał podporucznik Piotr Nowiński Paweł, a jego zastępcą został podporucznik rezerwy Władysław Kamola Dysk. Tworzony oddział leśny stanowił stałą bazę dla zdekonspirowanych żołnierzy podziemia, chcących uniknąć wcielenia do bałdyństwu lub wywózek na przymusowe roboty do III Rzeszy. Ale z militarnego punktu widzenia oddział leśny miał przede wszystkim przygotować kadry wojskowe do bieżącej walki z okupantem, a przede wszystkim do planowanego strefowego powstania, akcji Burza w momencie nadejścia ze wschodu Armii Czerwonej. To są zdjęcia z obozu Armii Krajowej. W końcu kwietnia 1944 roku Paweł z Dyskiem, czyli Nowiński z Kamolą, udali się na teren Jaty na rekonesans w celu wyboru najdogodniejszego miejsca do założenia bazy leśnej na terenie 3 rejonu AK Stanin-Tuchowicz, bo Jata była podporządkowana temu rejonowi. Wybór padł na zakątek rezerwatu położony na bagnistym rozlewisku Krzny Południowej, która ma początki właśnie na terenie rezerwatu, tuż obok już istniejącego obozowiska NZ na tak zwanej wyspie. Ciągnący się 2-kilometrowym pasem wzdłuż rzeki ze wschodu na zachód. Bagna stanowiły naturalną przeszkodę zamykającą dostęp do obozu od południa. Z pozostałych trzech stron miejsce zabezpieczały bezdrożne gęstwiny leśne. Przez rozległe bagniska prowadziła 1,5-kilometrowa zbudowana specjalnie drewniana kładka z poręczami, już o tym wspominałem, zabezpieczającymi żołnierza przed utonięciem, zwłaszcza podczas nocnych powrotów przy dodatkowym obciążeniu bronią i amunicją. Z uwagi na specyfikę terenu nie brano pod uwagę budowania ziemianek, lecz stawiano, nie wycinając w tym miejscu drzew, naziemne baraki wkomponowane w gąszcz leśny. Był to kolejny element maskujący przed niemieckim zwiadem lotniczym i intruzami. Jeszcze taka mała dygresja odnośnie zdjęć. O ile mamy naprawdę kilkadziesiąt, pewnie ponad setkę zdjęć obozowiska NZ-owskiego, tam jest wiele ujęć przedstawiających konkretne osoby z podziemia, i to zdjęcia robione od 1943 do 1944 roku, to w przypadku obozu akowskiego zdjęcie jest fizycznie mniej i one są generalnie związane z jedną uroczystością, o której za chwilę wspomnę, a mianowicie z poświęceniem sztandaru oddziału partyzanckiego. Na początku maja 1944 roku dotarła do rezerwatu grupa budowniczych baraków z terenu rejonu 4 ze Stoczka Łukowskiego, doprowadzonych przez podporucznika Nowińskiego Pawła. Rychło też ściągnięto do lasu kolejne grupy żołnierzy Armii Krajowej z rejonu 1 Ulan pod dowództwem plutonowego Wacława Sypieńskiego Kolta, a po niej kilku konspiratorów z rejonu 7 z podporucznikiem rezerwy Józefem Piątkowskim-Nosowiczem na czele. W nocy z 13 na 14 maja 1944 roku do obozu dotarł oddział Kedywu, ponad 30 żołnierzy, dowodzony przez porucznika Wacława Rejmaka Ostoję. W połowie maja 1944 oddział leśny został przemianowany na oddział partyzancki. Kryptonim, który nosił, to było OP1 łamane przez 35, czy pułk piechoty, ponieważ ci żołnierze konspiracji mieli odtwarzać w przyszłości batalion 30 pułku piechoty Wojska Polskiego. Pod dowództwem Pawła Nowińskiego w Zielone Świątki 28 maja 1944 roku w Jacie odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru oddziału partyzanckiego po mszy świętej odprawionej przez księdza Aleksandra Zarembę-Mrówkę, wikarego parafii rzymskokatolickiej w Trzebieszowie. Przysięgę złożyło wówczas kilku przybyłych do oddziału AK ochotników. I teraz te zdjęcia, które pokazuję, to są właśnie z tego konkretnego dnia. Nie ma zdjęć zrobionych wcześniej akowskich ani później. W połowie czerwca 1944 roku, zgodnie z rozkazem inspektora rejonowego AK Radzeń podpułkownika Stefana Drewnowskiego Romana, doszło do ostatecznego połączenia oddziału partyzanckiego z Kedywem, tego, który został kilka tygodni wcześniej przemianowany, i pod wspólnym dowództwem porucznika Wacława Rejmaka Ostoi. Oddział Armii Krajowej osiągnął stan około 150 żołnierzy. Po jego reorganizacji pierwszym plutonem, czyli dawnym Kedywem, dowodził podporucznik rezerwy Franciszek Bara-Zbyszek, drugim plutonem podporucznik Władysław Kamola-Dysk, a trzecim plutonem podporucznik rezerwy Józef Piątkowski-Nosowicz, o których wcześniej wspominałem. I ostatnie zdjęcie tej sekwencji akowskiej. Podczas blokady Jaty prowadzonej przez Niemców od 23 czerwca 1944 roku oddziały AK i NSZ opuściły leśną bazę, a na miejscu pozostali sowieccy partyzanci okopani zaledwie kilkaset metrów od obozu AK. Po zaprzestaniu przez Niemców przeczesywania lasów, powracająca na początku lipca 1944 roku Armia Krajowa objęła w posiadanie opustoszały obóz NSZ na wyspie. W myśl ogólnopolskiej umowy scaleniowej obu organizacji z marca 1944 roku do Łukowskiej AK przeszedł w czerwcu 1944 roku 18-osobowy pluton NSZ pod dowództwem podporucznika Mieczysława Rossały-Walego. W czasie ewakuacji z Jaty na południe powiatu kolumna AK dotarła w końcu czerwca 1944 roku na kolonię Woli Homejowej na styku z powiatem radzyńskim. Tu też doszło do drobnego incydentu z patrolem Wehrmachtu z nieodległego lotniska polowego w Marynie. 4 lipca 1944 przeprowadzono udaną akcję bojową na niemiecki pociąg wojskowy stojący na bocznicy stacji kolejowej w Sarnowie. Po polskiej stronie zginęła jedna osoba. Na początku lipca 1944 roku przez Celiny, gmina Tuchowicz, powrócono do obozu w Jacie. 13 lipca patrol AK z Jaty przeprowadził kolejną udaną akcję na położone przy szosie Łuków Żelechów-Ligenschaft w Kujawach, w którym była niemiecka załoga ochrona majątku. Akcję dowodził Rejmak Ostoja na czele kilkunastoosobowego patrolu. Zdobyczoną broń przewieziono furmankami na teren obozu do Jaty. W połowie lipca wcielono do AK w Jacie 5 Ślązaków, dezerterów z niemieckiej ochrony majątku w Saroczynie. Około 18 lipca 1944 roku zaczęto tworzyć w Jacie dodatkowy pluton CKM pod dowództwem podporucznika Józefa Kurkiewicza Tomasza Złukowa, który przeszedł z NSZ. Wcześniej został utworzony też zwiad konny dowodzony przez kaprala Stanisława Kachniarza Lecha. To były sukcesy, ale jakby cieniem na tej konspiracji akowskiej położyła się akcja z 20 lipca 1944 roku i w trakcie fatalnie przeprowadzonej akcji przeciw niemieckiej kolumnie wojskowej frontowców, warto o tym pamiętać, poległo aż 24 żołnierzy Armii Krajowej, w większości wywodzących się z konspiracji NSZ. Akcja miała miejsce na drodze z Łukowa do Siedlec pod Grędzówką na skraju lasu Kryńszczak, a dowodził nią podporucznik Wali, Rosała. Największe straty podniósł pierwszy pluton podporucznika Franciszka Barego z Byszka. W tym czasie do obozu Armii Krajowej w Jacie ściągało w ramach koncentracji coraz więcej żołnierzy z siatek terenowych, z rejonów. I to z nich został sformułowany kolejny czwarty pluton strzelecki. Organizowano tabory i inne służby pomocnicze. Radiostacją kierował plutonowy Henryk Nowosielski-Wickers ze Stoczka Łukowskiego. On jest autorem większości zdjęć akowskich z tamtych stron. Łączny stan oddziału AAK wzrósł w lipcu już do ponad 300 żołnierzy. Burza w Łukowskim rozpoczęła się już 24 lipca, czyli wcześniej niż było to zapisane w rozkazie o przystąpieniu na 26 lipca. Tego dnia na rozkaz kapitana, czyli komendanta obwodu łukowskiego Lenarczyka Feliksa oraz dowódcy 1 batalionu 35 pułku piechoty Armii Krajowej ogłoszono stan ostrego pogotowia alarmowego w Jacie oraz pozostałych rejonach. Po naradzie sztabowej w Anuninie koło Tuchowicza kapitan Feliks tegoż samego dnia 24 lipca postanowił nawiązać kontakt z Armią Czerwoną. Rozmowy z Sowietami odbyły się w lesie koło Ryżek pod Łukowem, spełzły one na niczym, a on sam został z radziecką rozbrojony przez sojuszników, naszych sojuszników, czyli Sowietów. Podobny los spotkał towarzyszących mu oficerów z komendy obwodu oraz zwiad konny. Korzystając z chaosu powstałego wskutek intensywnych nalotów niemieckich na Łuków i na pobliski skład pocisków artyleryjskich w Kryńszczaku, niektórzy zatrzymani przez Sowietów i oskarżani o szpiegostwo na rzecz Niemców konspiratorzy z AK zbiegli, w tym komendant obwodu Feliks do Jaty, ratując życie od kul wyzwolicieli. Nie wszyscy. Poległy 4 osoby, w tym podporucznik Zdzisław Sikora-Ryś, adiutant komendanta obwodu, podporucznik Bolesław Kownacki-Suchy, szef wywiadu komendy obwodu. W tym czasie plutony Armii Krajowej z Jaty przez Dąbie kierowały się w stronę Łukowa, czyli miasta powiatowego. Znajdując się już na przedmieściach miasta na Łapiguzie, zostały zawrócone i wycofały się do Jaty po dotarciu do nich wieści o rozbrajaniu przez Sowietów oficerów Armii Krajowej podczas nawiązywania kontaktu. Ponieważ na obszarze powiatu nie doszło do porozumienia z wkraczającą Armią Czerwoną, plutony Armii Krajowej opuszczają bazę w Jacie wieczorem 25 lipca. W ciągu kilkunastu godzin, 26, docierają do lasu między Fiukówką a Starym Patokiem. W tym miejscu porucznik Rejma Kostoja rozwiązuje zgrupowanie partyzanckie, nakazuje zdać ciężką broń i rozkazuje podkomendnym wrócić do macierzystych rejonów i czekać na dalsze rozkazy. Zgrupowanie Armii Krajowej liczące na pewno powyżej 300 żołnierzy zostało rozczłonkowane i w tym samym uniknęło niespodziewanego rozbicia przez dysponującą, przygniatającą przewagą militarną Armią Czerwoną. Akcja Burza na terenie inspektoratu oficjalnie zakończyła się 30 lipca 1944 roku, a już następnego dnia, czyli 31 lipca, podpułkownik Roman Drewnowski, Roman, pseudonim inspektor i zarazem dowódca 34 Pułku Piechoty, wydał rozkaz odtwarzania 34 i 35 Pułku Piechoty w ramach 9 Podlaskiej Dywizji Armii Krajowej. Łukowski obwód miał wystawić 1 batalion 35 Pułku Piechoty. Kandydatem na jego dowódcę był kapitan Józef Waltenberg-Lubicz, zastępca dowódcy obwodu. On zresztą na tych zdjęciach też występuje, tych akowskich. Który 3 sierpnia 1944 roku wydał stosowny rozkaz do komendantów rejonów o pełnej gotowości bojowej. I 7 sierpnia 1944 roku, czyli kilka dni później, dowódca 35 Pułku Piechoty, major Konstanty Witkowski-Miller wydał rozkaz zbiórki wszystkim żołnierzom z bronią lub bez, z ostatecznym terminem wyznaczonym na 14 sierpnia 1944 roku. Miejscem koncentracji dla 1 batalionu 35 pułku piechoty, czyli tych z terenu Łukowskiego, miały być Celiny w gminie Tuchowicz. Do mobilizacji nie doszło z powodu aresztowań przeprowadzanych przez NKWD w przeddzień koncentracji pułku. Był to sygnał do rozpoczęcia konspiracji antykomunistycznej. I kończąc opowieść o okupacji niemieckiej na terenie Jaty Łukowskiego, warto wspomnieć, że już po wojnie też na terenie Jaty został utworzony w 1947 roku niedaleko rezerwatu obóz szkoleniowy. No już nie szkoleniowy, bo był to obóz, stałe obozowisko elitarnego oddziału pogotowia akcji specjalnej NZW, kryptonim Wiąz Siedlec, który wchodził w skład struktur podziemia narodowego. I to jest taki akord tej opowieści mojej o czasach okupacji wcześniejszej. Warto wspomnieć też, że ten teren współcześnie Jaty, tam też został postawiony w PRL-u pomnik, odbywają się regularne uroczystości, także patriotyczne, organizowane przez już nie, może nie tyle żyjących żołnierzy Armii Krajowej, kombatantów, bo ich już faktycznie nie ma, ale przez potomków bądź osoby poczuwające się do tej tradycji. Także każdego roku jakby duch Jaty i tych obozów powraca. Aczkolwiek już ta Jata połączyła konspiratorów i NZ-u, i współcześnie i Armii Krajowej. Dziękuję Państwu za uwagę. Proszę w wolnej chwili, najlepiej w okresie wakacyjnym, pojechać w rejon Łukowa i na własne oczy przekonać się o pięknie natury rezerwatu w Jacie.
Bardzo dziękuję panu doktorowi Mariuszowi Bechcie za ciekawy wykład, za przybliżenie baz partyzanckich w Jacie na Podlasiu. Dziękuję także państwu za udział w dzisiejszym wykładzie i zapraszam na kolejny 21 kwietnia o godzinie 17:00. Serdecznie państwa zapraszam.